Wieczór z reportażem.
Żaneta Walentyn, witam Państwa w wieczorze z reportażem. Pamiętają Państwo dzienniki Anny Frank, 16-letniej Żydówki, która opisywała Holokaust. Opisywała to oczywiście z punktu widzenia nastolatki, która musi się ukrywać, bo jak tylko wyjdzie, to zginie. Ostatecznie Anna Frank zginęła podczas wojny. Kto czytał ten pamiętnik, ten nie jest w stanie o nim zapomnieć, o tym wszystkim, co opisywała Anna Frank. My to wszystko wiemy, przecież my wiemy, co się działo podczas Holokaustu, ale inaczej czyta się takie wspomnienia opisywane oczami dziecka tak naprawdę, 16-latki. Ja przypominam sobie, że słyszałam taki reportaż polskiej autorki o Wołyniu. Jego bohaterka miała niecałe 7 lat, kiedy na jej oczach zabito jej rodziców, sąsiadów. Kiedy biegała w zbożu, a Ukraińcy krzyczeli Riezać Lachiv. To wszystko też wiemy, tylko kiedy słyszy się o tym, albo czyta się o tym, co zostało opowiedziane przez dziecko z punktu widzenia dziecka, językiem dziecka, odbiór emocjonalny jest o wiele, wiele większy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że my mamy też w Polsce niedawno odkryty taki właśnie polski dziennik Anny Frank. Krystyna Chyży-Ostrowska była dziewczynką, kiedy opisywała to, co się działo z Polakami wywiezionymi przez Sowietów na Syberię. Nie będę teraz Państwu opowiadać o jej losach, bo to usłyszą Państwo w reportażu. Udało się do niej dotrzeć dzięki temu, że ostatnimi laty w Polsce poszukuje się głosów świadków historii, nagrywa się te głosy. Robią to nie tylko dziennikarze, robią to instytucje, robi to IPN, robią to przeróżne fundacje. Tym razem do świadka historii, a właściwie do osoby, która nagrała świadka historii, dotarła Ewa Szkurłat, dziennikarka Radia Kraków. I tak powstał reportaż pod tytułem Dziennik Ciszy. A dlaczego Dziennik Ciszy? Bo to okazuje się, że ta wrażliwa dziewczynka, która przeszła straszne koleje losu, dodatkowo jeszcze była głucha. Ale wszystko to, co przeżywała, przelewała na papier. I po wielu, wielu latach ten papier, czyli ten pamiętnik, się odnalazł. Udało się także do niej samej dotrzeć. To już jest bardzo, bardzo leciwa pani. Ale za chwilę posłuchamy tego już w reportażu Ewy Szkurłat. A w drugiej części będzie historia, przypomnę Państwu historię burmistrza Pipera. Dlaczego? Dlatego, że tam też dzięki fundacji udało się dotrzeć właśnie do świadków historii. Udało się tę historię jeszcze raz pokazać. Albo może po raz pierwszy pokazać, bo ona gdzieś tam funkcjonowała wśród mieszkańców Kowala, natomiast no, nie była rozpowszechniona, nikt o niej poza mieszkańcami Kowala nie wiedział tak naprawdę. Udało się to licealistom, a za licealistami poszliśmy my, dziennikarze. Taka była wówczas kolejność. No dobrze, ale teraz chwila muzyki, a potem Dziennik Ciszy Ewy Szkurłat.
Gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. And as I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street. But not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them eat? A sonorous disregard, a broken bottle top, and a one-man show. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why no one yet to know.
Change his ways, and no message could have been
Ewa Szkurłat, Polskie Radio Kraków, Dziennik Ciszy.
To naprawdę wzrusza.
Nie mogę zasnąć. Przed oczami wyobraźni stoi równe. W zimowej porze, a szczególnie teraz, w tę wielką noc. W kościele pewnie będzie pasterka, lecz ludzi z pewnością będzie maleńka ilość, gdyż tyle, tyle wywieziono. O, gdybym miała skrzydła, zerwałabym się natychmiast z twardego posłania i poleciała hen. Do ciebie, Polsko, by ujrzeć cię choć na jedną chwilkę.
Pisała ten pamiętnik kilkunastoletnia dziewczyna. Razem było to około 1300 stron.
To był taki stos zeszytów, dość zniszczonych, przemokniętych, zawilgoconych. A jak się okazało, one pierwotnie były złożone w garażu.
Tęsknota serce przejmuje, gdy się też pomyśli o takim rozdzieleniu rodziny po krańcach świata. Ja z mamusią tu w Afryce, tatuś z halusią w kraju, Rysio w Anglii, krewni znów gdzie indziej.
Bardzo taki duży kawałek polskiej historii z czasów wojny i po wojnie.
Przywitamy Państwa polonezem ognińskiego pożegnania ojczyzny.
Od kilku lat robimy taki projekt, który nazywa się Pokolenia Odchodzą. Relacje źródłowe polskich sybiraków z Wielkiej Brytanii. Ten projekt dotyczy nagrywania w audio i wideo relacji polskich świadków historii, którzy najczęściej z generałem czy z armią dowodzoną przez generała Andersa wyszli ze Związku Sowieckiego do Iranu, a potem w różne miejsca świata trafili. Jeżeli chodzi o ludność cywilną, no to oczywiście były to polskie osiedla w Afryce, w Indiach, nawet w Meksyku, w Nowej Zelandii również. No ale druga część to jest oczywiście ta najważniejsza, to są żołnierze z armii dowodzonej przez generała Andersa, czyli cały też ich szlak. Ci ludzie po II wojnie światowej w dużej części zamieszkali w Wielkiej Brytanii. Trzeba pamiętać, że z generałem Andersem wyszło około 120 tysięcy Polaków. 40 tysięcy to byli cywile, 80 tysięcy mniej więcej to była armia. Ci, którzy nie wrócili do Polski, nie rozjechali się w inne części świata, właśnie w największej liczbie zamieszkali w Wielkiej Brytanii po 1945 roku i to był bardzo taki trudny okres dla tych ludzi, dość długo się ciągnący. Niektórzy nawet do 20 lat mieszkali jeszcze w takich polskich osiedlach Wielkiej Brytanii, często w barakach, które były na przykład z falistej blachy, nazywano je beczkami śmiechu. Ci, którzy przykładowo zostali wywiezieni na Sybir, bo mówimy tu cały czas o sybirakach, w 1940 roku, to dopiero do swoich jakichś domów, mieszkań przeprowadzili się w latach 60. I z takimi ludźmi my chcieliśmy nagrać wywiad. Projekt polegał na tym, że w zasadzie omijaliśmy Londyn. Polacy trafiali głównie do ośrodków przemysłowych, do dużych miast przemysłowych i tam tworzyli swoje społeczności. I do dzisiaj w zasadzie w tych społecznościach żyje przynajmniej jeszcze po kilkadziesiąt osób z tych, które po 45. i w latach następnych, w latach 40. trafili do Wielkiej Brytanii.
Bardzo jest trudno w ogóle wybrać repertuar do koncertu. A zwłaszcza, gdy ma być tematyczny, to znaczy mówić o tym, czym żyjemy, czyli powrotem Polaków.
W jednym z takich spotkań w tym Polish Community Center. Tam był wspólny obiad, na którym zjawiło się wielu świadków historii, między innymi też sybiraków. Już po takiej oficjalnej jakby części, po tym przywitaniu, kiedy siedzieliśmy już oddzielnie przy stołach, podeszła właśnie pani Agnieszka i powiedziała, że tutaj jedna z sybiraczek, której pomaga, którą się opiekuje, chciałaby przekazać w nasze ręce takie swoje wspomnienia z krótkim liścikiem, z adnotacją, że jeśli jesteśmy zainteresowani, to ona bardzo chętnie nam to przekaże, a jeśli nie, to bardzo prosi o przekazanie tych zeszytów swojej siostrze, która do dzisiaj mieszka w Krakowie.
Wieczorem wszyscy siedliśmy, była nas czwórka.
Każdy dostał jedną część tego pamiętnika i zaczęliśmy czytać.
Pod ścianą stoi prosty drewniany stół, chwiejący się na nogach. Z obu stron dwie ławy. Barak pomieścił 47 osób. Wszyscy tak mają razem spać, mężczyźni, kobiety i dzieci. oraz razem na kuchni o dwóch fajerkach gotować. Tu mamy tak mieszkać i dzielić wygnańcze życie. Z naszego kółka rodzinnego, które liczyło 5 osób, pozostały 3. Mamusia, brat i ja. Głuche, ponure lasy otoczyły nas pierścieniem dookoła i zamknęły nam świat. Las pokryty jest szronem i pięknie wygląda, lecz nas to nie wabi ani bawi. Przed nami troska o życie.
To było naprawdę wzruszające i niesamowite, mimo tego, że już od lat zajmujemy się dokumentowaniem losów świadków historii i w naszych rękach były już różne materiały, różne zapiski, to bardzo trudno do takich rzeczy podejść bez emocji, naprawdę.
Z reguły wygląda to tak, że po całym dniu nagrywania wywiadów, my jesteśmy w jednym pomieszczeniu, przegrywając wywiady na dyski twarde i rozmawiamy między sobą, co usłyszeliśmy danego dnia. Każdego dnia zdarzało się coś niezwykłego. Każdego dnia spotykaliśmy taką osobę, o której można było mówić godzinami. A to spadochroniarz walczący pod Arnhem, pod generałem Sosabowskim. A to ktoś walczący pod Monte Cassino. A to inni niezwykli ludzie, na przykład pan, który na tratwie rzeką przez tajgę uciekał ze swojego posiołka tam na Syberii. My tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co dostaliśmy. Pamiętniki się zdarzało, że dostawaliśmy i to był jeden z pamiętników. Natomiast pamiętam ten wieczór, kiedy zgromadziliśmy się wszyscy w jadalni wśród ogólnego takiego harmidru, gdzie staraliśmy się omówić to, co danego dnia usłyszeliśmy. I pamiętam, że coś robiłem, nie byłem przy stole tam, gdzie przy stole, gdzie czytano te pamiętniki, byłem z boku i w pewnym momencie uderzyła uszy cisza. Cisza i zobaczyłem, że wszyscy członkowie naszego zespołu są zatopieni w lekturze, ale tak autentycznie zatopieni i nikt nic nie mówi. I z wielkim trudem przychodziły, pamiętam, pierwsze słowa, bo każdy, kto tylko zerknął na ten pamiętnik, od razu był niezwykle wzruszony. W zasadzie wśród tych fragmentów, które dostaliśmy, bo o ile pamiętam, nie od razu dostaliśmy całość pamiętnika, wśród tych fragmentów, które otrzymaliśmy, gdzie nie otworzyliśmy tekstu, na której stronie nie popatrzyliśmy na niego, o łzy w oczach, który powodował dreszcze. I to rzeczywiście było niezwykłe.
Wieczorem po zachodzie słońca było na niebie cudne zjawisko. Między innymi utworzyły się dwie jasne drogi z zachodu na wschód. Po środku była duża, śliczna, czerwona gwiazda i dużo rozmaitych zjaw. Zjawisko co chwila zmieniało kształty i kolory. Obserwowaliśmy to długo, podziwiając to cudo na nieboskłonie. Różnie o tym mówili ludzie. Jedni, że dlatego, że jest wojna. Drudzy, że te drogi to nasz powrót do Polski, bo wszystko tworzyło się na zachodzie, przesuwało się po niebie i na wschodzie ginęło. A na zachodzie właśnie leży nasz drogi kraj i że to wszystko wyglądało, jak gdyby szło z Polski.
Nagle patrzę, że jako dziewczynka 10-letnia wyjechała na wycieczkę do Augustowa i na tej wycieczce zachorowała na szkarlatynę. I od 10 roku życia ta pani była głucha. W wieku 16 lat właśnie została wywieziona na Syberię i tam na Syberii zaczęła pisać ten pamiętnik.
W stołówce chleba do obiadu brak i norma w chlebie spadła z 800 gram na 600 dla pracujących, z 400 gram na 200 dla dzieci. Materiały do sklepu przestano dowozić, jak również wszelkie prowianty. W stołówce, pomimo że zupa rzadka jak woda, co dzień moc ludzi nieraz tłoknie do opisania, kłótnie i dzwonienie rondlami. Miesza się to wszystko w jeden wielki rwetes.
Skrupulatność, dokładność tych opisów. Tam są naprawdę niesamowite wspomnienia i te z zesłania, ale też po wyjściu, kiedy pani Krystyna na przykład opisuje święta w Lusace w Afryce, kiedy wie, że wszyscy śpiewają kolędy, ona tego nie słyszy, ale czuje drgania. Także to też jest takie wzruszające.
Opis rzeczywiście był szczegółowy, ale zupełnie inny niż opisałaby to osoba słysząca. To uwrażliwienie na otaczający świat było rzeczywiście niezwykłe, nawet w prostych opisach codziennego dnia, tej codziennej gehenny zesłania na Syberii. Pani Krystyna potrafiła odnaleźć takie elementy, które ją wzruszały, które wzbudzały tą nostalgię za domem, ale które były piękne na swój sposób. I rzeczywiście niezwykłe jest, jak osoba głucha opisuje śpiew ptaków.
Lodzia Puzinowska ma wielkie zmartwienie. Przed zakończeniem roku szkolnego nauczyciel w szkole zapytał ją, czy jest Bóg. Ona odpowiedziała, że jest. Więc nauczyciel powiedziała jej, że nie przejdzie do następnej klasy. I przy tym nauczyciel wyśmiał Pana Boga. Mówił do dzieci, że jeżeli jest Pan Bóg, to dlaczego nie rzuca im z nieba cukierków, ciastek i chleba?
Młodzież szła po prostu normalnie do pracy. To była tajga, wyrąb lasu. Pani Krystyna jako głucha osoba była traktowana jako osoba, można powiedzieć troszeczkę, że w cudzysłowie jako nienormalna. Do lasu jako niepełnosprawna nie mogła iść. W związku z tym ona zostawała w tym posiłku razem ze starszymi kobietami. Ale również przez to, że była głucha, mogła mieć papiery, mogła pisać, mogła robić notatki, no bo też NKWD nie zwracało na to uwagi, no bo ta dziewczyna w ten sposób się też porozumiewała. Więc ona wykonywała podobne prace jak starsze kobiety, czyli właśnie oporządzanie domu, ale również na przykład dbała o to, żeby jakoś pomóc rodzinie chociażby się wyżywić. Jak było lato, no to chodziło się na jagody, chodziło się na grzyby. Na przykład w tym pamiętniku są takie piękne opisy grzybobrania. Trochę można powiedzieć, jest to takie łączenie Sienkiewicza z Mickiewiczem, bo opisy są sienkiewiczowskie, ale jakby tematy można powiedzieć, że bardziej mickiewiczowskie właśnie. Z drugiej strony musi cały czas mieć kontakt wzrokowy ze starszymi kobietami innymi, które zbierają grzyby, bo jeśli tylko straci kontakt wzrokowy, to się po prostu się zagubi.
Słońce przygrzewa coraz cieplej. Od czasu do czasu powieje ciepły wietrzyk wiosenny. Przyroda tętni nowym życiem, wydając przecudną woń, a nad nami czyste, błękitne niebo. Mimowolnie łzy same cisną się do oczu. I tam w Polsce znów wiosna. I bociany z cieplejszych krajów wracają pod ojczyste strzechy. Wszystko, choć piękne, tchnie jednak smutkiem, który spowodowała wojna i niewola.
W roku 1941 był układ, który nazywamy Układem Sikorski-Majski. Na mocy tego układu tworzy się Wojsko Polskie w Rosji, ale również wszyscy dostają amnestię Polacy. Część rodzin z takich posiłków decyduje się na wyjście i pójście właśnie w kierunku tworzącej się Armii Polskiej w Uzbekistanie. I w taką podróż wyrusza również rodzina Chyżych z Krystyną. I ona trafia do Szachryzjaps, to jest takie miasto w Uzbekistanie, gdzie trafiają do kołchozu. Matka pracuje w kołchozie, a ona wyszywa orzełki dla polskich żołnierzy, bo to potrafi robić. Brat trafia do armii i kiedy już jest możliwość wyjścia razem z wojskiem, wychodzi na statku z Krasnowodzka przez Morze Kaspijskie do Pachlewi, już do Iranu, do Wolnego Świata. Ale w Krasnowodzku dzieje się rzecz straszna w kontekście tego naszego pamiętnika, dlatego że na plaży, takiej plaży oleistej, bo to jest port, musi podrzeć swój pamiętnik. Powiedziały władze polskie, głównie nie wolno nic wywozić, co jest na Rosję. Nie wolno mieć ze sobą żadnych rzeczy związanych, żadnych dokumentów związanych z Rosją. Bała się, jak i inni, że mogą ich zawrócić z tego statku i mogą zostać. Więc z płaczem drze swój pamiętnik, no i wiatr gdzieś tam roznosi ten pamiętnik na Morze Kaspijskie. Wychodzi do Iranu, ale potem już, kiedy dostają jako rodzina przydział do Afryki, do polskiego osiedla w Afryce, to na statku do Afryki zaczyna pisać ten pamiętnik na pamięć i zaczyna go po prostu odtwarzać.
Z tego pamiętnika bije niezwykła tęsknota. Tęsknota za krajem, za resztą rodziny pani Krystyna, już później w Afryce bardziej przepisuje fragmenty wiadomości, także z tego też możemy się dowiedzieć między innymi, co działo się tutaj w Polsce i to też jest ciekawe dla historyków. Tam w środku Afryki oni już na drugi dzień wiedzieli o powstaniu warszawskim.
Jak to jest, kiedy czyta się czyjeś wspomnienia zamrożone w czasie, a potem spotyka się z tą osobą?
Spotkanie z nią było niezwykłe, dlatego że siedliśmy sobie naprzeciwko siebie w jej domu. I ona zaczęła mówić. Ja spytałem, czy mogę włączyć kamerę, żeby te kilkanaście minut nagrać.
Szkoła, do której chodziłam, urządziła wycieczkę do Augustowa. To była pierwsza wycieczka. Ja miałam nie jechać, bo ojciec nie miał pieniędzy. To przyszła kierowniczka ze szkoły do domu, do nas i prosiła, żeby ojciec pozwolił mnie jechać. Co miał robić? Sprzedał zboża i dał pieniądze i tak pojechałam. Już wróciłam do domu, ciężko chora.
No i włączyłem, ta kamera nie jest ustawiona kadrowo tak, jak powinna być. bo normalnie oczywiście to ustawiamy światła i statyw, i kamera, ale tutaj udało się nagrać fragment tej wypowiedzi, gdzie słychać po pierwsze głos, słychać jak ta pani mówi, jak formuje zdania chociażby.
Powiedział, że żeby zrobili operację, to może pomóc, no to zrobili operację. Przyciągali mnie tutaj za uszami. Nie pomogło nic. Tak już zostało.
No i też słychać taki ból istnienia troszeczkę, że jej życie było zmarnowane. Powiedziałem jej już wtedy, pani życie nie jest zmarnowane, to co pani napisała, będzie czymś, co postaramy się tu jako misja, i to pani przyrzekam, opublikować. I dla mnie najistotniejszą taką rzeczą było to, żeby zdążyć, póki ona żyje. Pani jest rocznik urodzenia 2024, no więc w tej chwili ma ponad, i to jeszcze styczeń, więc w tej chwili ma ponad 92 lata. No ja zawsze znałem oczywiście wcześniej coś, co jest bardzo znane na świecie, czyli pamiętnik Anny Frank. Pamiętnik, który pisała dziewczyna, Żydówka, ukryta w Amsterdamie. I to była dziewczynka, która w wieku 16 lat oczywiście straciła życie w obozie koncentracyjnym. I ten pamiętnik później jej, opisujący system totalitarny nazistowski, no stał się bardzo taką niezwykłą lekturą dla młodzieży, dla ludzi, pokazujący właśnie tragedię życia w okupowanej Holandii, ale można ją odnieść również do innych okupowanych państw. Oczywiście nie można tych pamiętników za bardzo porównywać, ale też pisała to dziewczynka kilkunastoletnia, też pisała dziewczynka, która była zmiażdżona totalitarnym systemem właśnie sowieckim, a jeszcze dodatkowo to uwrażliwienie Krystyna Chyżówna patrzyła inaczej na świat właśnie poprzez zanik słuchu, poprzez brak słuchu, musiała mieć uwrażliwione inne zmysły, którymi obserwowała świat. No szczególnie możemy powiedzieć oczy. I w pamiętniku, gdyby nie te wstawki takie związane z tym, że ona mówi o właśnie swojej głuchocie, o czymś, co było dla niej tak straszną rzeczą, to właśnie wydawałoby się, że to jest normalna, funkcjonująca sobie osoba. Ale ona była trochę tak właśnie, czy na Syberii, czy w innych miejscach, trochę takim niemym, dla mnie nawet wręcz niewidzialnym świadkiem, można powiedzieć, no bo na nią nie zwracano za bardzo uwagi, no bo nie słyszy. Więc jak nie słyszy, to można było o różnych rzeczach mówić, ale ona czytała z ust świetnie, więc doskonale też była w stanie zrozumieć, co ktoś mówił.
Jak się kończą te pamiętniki?
Kończą się w momencie w zasadzie wyjazdu z Afryki. I to jest ten moment, rok 48, kiedy jest koniec pamiętnika. Nie ma już żadnych wspomnień, które są późniejsze, właśnie już z czasów pobytu w Wielkiej Brytanii.
Tatuś pisze, że w kraju zarobić trudno. Życie ciężkie, a on złego zdrowia. Nic nie wolno ani mówić, ani pisać, ani coś mieć. Bo taki zaraz źle jest widziany i źle go traktują, jako człowieka stojącego poza nawiasem obecnych czasów. Jednym słowem, może wkrótce nastąpić w kraju to, cośmy już przeszli, to znaczy to, co w Rosji. Halusia to tyle zarabia, że sama nie mogłaby się utrzymać.
Pytał ją pan, dlaczego przestała potem pisać?
Zajęła się takim dniem codziennym. Często tak się patrzy na Wielką Brytanię, tak przez pryzmat jakby tutaj tej emigracji. Jak my patrzymy, czy patrzyło się w PRL-u na tą emigrację londyńską, to tak się patrzyło, że ci ludzie, którzy w Londynie są, czy tam są właściwie w Wielkiej Brytanii, to dużo więcej zarabiają, świetnie sobie żyją, im się udało. Natomiast było zupełnie, zupełnie odwrotnie. To jest taki obraz bardzo zafałszowany. Ci ludzie trafili również do polskich osiedli, do obozów na miejscu. Mieli bardzo trudne życie jako emigranci, bo Anglicy w momencie, kiedy było bardzo źle w Wielkiej Brytanii, kiedy wszystko było na kartki, kiedy nie mieli pracy, to mówiono, że Polacy, jedźcie do domu, przecież macie swój kraj. Uciekajcie stąd. Polish go home, bo tak się mówiło w Wielkiej Brytanii. Przeżywali tam bardzo, bardzo też rozstanie oczywiście z krajem. Po pierwsze ich domy na Kresach, bo to było większość, to byli Kresowianie, zostały zabrane, nie mieli do czego wracać. I również ona, pani Krystyna, no, wpadła w taki wir pracy, bycia żoną, gospodynią domową i tak dalej, i tak dalej. Nie było już czasu na pisanie. Pani Krystyna bodajże była 3 razy w Polsce tutaj. Przyjechała na pogrzeb ojca. W niedługim czasie, kilka dni chyba później, umarł mąż. To młodsze pokolenie było bardziej angielskie niż polskie. Zwłaszcza, że miała ten problem olbrzymi z porozumiewaniem się, bo do niej nie można zadzwonić na przykład. Prawie 600 stron ma ten pamiętnik takiego bitego druku. Pani Krystyna Chyży-Ostrowska dostała to do rąk. Bo w tej chwili już nie jest w swoim domu, ale jest w takim ośrodku opiekuńczym właśnie w Bradford, w polskim ośrodku opiekuńczym. I ta miejscowa Polonia zorganizowała dla niej takie spotkanie z wręczeniem tego właśnie tomu. powiedzieli, że jest szczęśliwa. Ten tom, kiedy dostała do ręki, no to był moment, kiedy jej życie przestało być życiem straconym, tylko stało się życiem niezwykle ważnym. Ten dziennik powinien się stać lekturą obowiązkową dla młodzieży.
Proszę zwrócić uwagę na niezwykłość tej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z postaciami, które można określić na spektakularne, walczące pod Arnhem żołnierze, pod Monte Cassino. To są klisze, które każdy w naszym narodzie zna. A najbardziej wzruszający jest pamiętnik głuchej dziewczyny, która nie przechodziła aż tak niezwykłych, może się wydać, kolei losu, ale swoją wrażliwością, swoim niezwykłym patrzeniem na świat wyróżniała się spośród tych wszystkich relacji.
Przypuszczenia nawet nie miałam, że mój pamiętnik jest interesujący i dziękuję. Bo jak życie zbliża się do końca, to nie wiedziałam, co z nim zrobić, a powstrzymywałam się przed wyrzuceniem. Nie myślałam nawet, że to może być historia. Nie wróciło się po tej wojnie do Polski. Tam zapanował komunizm. Rodzina się nie złączyła, żeby te przeżycia wspólnie opowiadać. Zostaliśmy w Anglii. Urządziliśmy tu dom. Będziemy czekać na wolną Polskę i jeszcze powrócimy. Bo przecież tak na zawsze zostać nie może. Dobro zawsze zwycięży. Komunizm upadnie. Żegnaj więc, pamiętniku.
To był reportaż Dziennik Ciszy Ewy Szkurłat z Polskiego Radia Kraków. Jak Państwo słyszeli, pani Krystyna Chyży-Ostrowska żyje. To już jest bardzo leciwa pani. Mówi niewyraźnie, bo przecież jest osobą głuchą, ale przetrwa dzięki swojemu dziennikowi, dzięki opisom młodej, wrażliwej dziewczyny, pełnym nadziei, pełnym barw, pełnym też tragedii. No tak jak to czuła Krystyna Chyży-Ostrowska, tak to opisywała, a dziś możemy, znając te fakty przecież historyczne, możemy nie tyle poznawać na nowo historię, bo to na pewno nie, ale możemy przeżywać to razem z nią. W drugiej części wieczoru z reportażem wrócimy do głosów historii, głosów świadków historii. Jak mówiłam już na wstępie audycji, od kilku lat jest taka tendencja, żeby właśnie nagrywać, jak najbardziej nagrywać, spisywać głosy świadków historii, bo przecież oni odchodzą i za chwilę będziemy już mieli tylko encyklopedyczne wiadomości. A encyklopedyczne wiadomości są suche, beznamiętne, nie zawierają w sobie cienia emocji. Tak naprawdę historii uczą nas wydarzenia opowiedziane ustami, głosami świadków tej historii, bo tam mamy pojedyncze historie, które składają się na historię zbiorową, tam mamy tragedie ludzkie, tam mamy szczęścia, tam mamy wszystko, tam mamy po prostu życie. Takie głosy nagrywają zarówno Instytut Pamięci Narodowej, jak przeróżne fundacje. Akurat w przypadku reportażu, który za chwilę Państwo usłyszą, to była Fundacja Ari. Posłuchajmy, burmistrz Piper.
Komu ja zaszkodziłam? Komu? Jak w więzieniu byłam. Ja wieczorem wychodziłam na spacer. To później jak przychodzili i pytali się o tą pieprunę Rosjanie, to po co oni chcieli mnie? Kto ich przysyłał? Komu matka moja zaszkodziła? Komu ojciec mu źle zrobił?
Wszystkim, może Polakom, dobra nie zrobił.
No nie mógł wszystkim zrobić dobrze. No ilu z Kowala było w Niemczech, no więc wszystkich mógł obronić? Pamiętam, nauczył mnie na łyżwach jeździć. Tu jak teraz jest park, to był taki kanałek. Może pamiętasz, Jacuś, pamiętasz?
Tak, pamiętam.
I tu
sam się
Kowal i okolica na łyżwy. Także, aha, i drugi kanałek był Olszewo. Wiesz, gdzie jest Rakutówek?
Nie.
To na końcu Rakutówka był staw, młyn wodny tam był. I tam też część miasta tam chodziło, część tu do miasta chodziło. I Piper mnie nauczył jeździć na łyżwach.
Przecież ja pamiętam, jak robił zbiórki młodych, jak ich ćwiczył na podwórzu, jak ich musztrował. A ojciec był piosenczyk, no i był.
To ogólnie jest grup rodziny Jasińskich. Tak, od prawej strony mamy Antoniego Piper Jasiński.
Żył lat 74, pseudonim Atlas.
Później jest zasłonięty Józefa, tak?
Józefa
Piper Jasińska. A od lewej, ciężko jest odczytać, ale nazwisko jest Jasiński.
Chodziło się na Wszystkich Świętych, to się przechodziło obok tego grobu, ale nie widzieliśmy w ogóle, kim jest.
To wypadało to wszystko, bo... Tutaj to nie wiem, to są ich zdjęcia. A tutaj my jesteśmy, ja jestem, siedzę. Pamiętam tą sukieneczkę, czerwona była sukieneczka i czarne wypustki takie miała. To jest moja mama. Kiedy była piękna i młoda, to mój dziadziuś, to cała rodzina. Tu jest mój ojciec, w tym pożyszku. Ulice takie były brukowane, takimi domami kocioł by na te kamienie. Oh. Nasz dom wychodziło się z frontu. Od ulicy do uchyliłam tak drzwi. I słyszałam, bo przechodzili, nie wiem ilu ich tam było, ich krok. Ja to słyszę jeszcze, ten krok i ten dźwięk tych butów o te. No to zamknęłam drzwi. I co, płakałam? Nie wiem, co myślałam. Wiedziałam, co będzie. Chociaż pierwsze za Żydów się wzięli przecież. A sąsiadów rzeczy mieli Żydów. I żyło się z nimi bardzo dobrze. Uratować nie można było. Przecież. Bo jak? Mój ojciec, jak weszli Niemcy, ojciec mój mówił, szykujcie się, bo jedziemy do Warszawy. Tu nie zostajemy. Przyszli do ojca i ja pamiętam, przyszedł ksiądz, przyszedł aptekarz i kto jeszcze? Nie wiem. I ten aptekarz ukląkł. Otóż nie opuszczaj nas. Zostań z nami, będziesz nas bronił. Zostań. I ojciec został.
Sąsiad był. Przez granicę był.
Tak.
Średni, dobrze przystojny, tak zbudowany, dosyć, zawsze w kapeluszu chodził tak sobie.
Zawsze, tak jest, jesioneczkę tak. Zawsze miał taką.
Nie był tak energiczny facet. Na niego nie można powiedzieć, no, jako jest, choć był Niemcem, no, ale czuł się tak jak w Polsce, obywatelem polskim.
Najpierw był burmistrzem lata 40 roku, później był w biurze i on dużo Polakom pomagał. Kiedy nas wysiedlali, Niemcy z naszego gospodarstwa, to on przyszedł, opomniał ojca, żeby wziął jedną krowę, jednego konia, zaprowadzić na spęd, żeby sprzedać, a to resztę zostawić, bo nie wolno, żeby nic nie zostało. Pamiętam, jak zboże, ziemniaki na jego klepisko kazał przenieść, żeby w razie nas wysiedlą, żebyśmy mieli z czego żyć. No.
Gdzie on tu jest Czechii? Tu są, tu jest córka jego, o tu oni są. I syn, i żona. Jak nas wysiedlili tu, to chcieli na dębniaki 3 kilometry stąd, żebyśmy poszli. A on nam się postarał o mieszkanie tu w Kościelnej ulicy i dał nam pokój z kuchnią i tam żeśmy mieszkali. Ja to słyszałam, że on był w Waka. Był Niemcem, bo był. Ale w sercu miał Polaka. Tutaj, gdzie ten blok na Kościuszki jest, to tu był tartak żydowski. Mojego taty, siostry, syn był stolarzem, trumny robił. Mówi, zrób taki dubeltowy ten spód. I zrobił ten spód, dopasowali te tyłki i wywiózł to kutna tych Żydów.
To się wyjeżdżało raniutko. Jeszcze ciemno, prawie było szaro. I byle tylko się z Kowara wydostać. Bo tam dalej to już tutaj nas znali, to co i jak, po co, dlaczego. No i do Kutna. Mój szwagier przeprowadzał przez granicę. Ja to taka byłam, ja wiem, trochę taka osłona. Dziewczyna młoda, taka niebrzydka jeszcze do tego, to ojciec mnie wszędzie, gdzie co, to tam mnie za rączkę prowadził. Mieliśmy wozownię, tam stały bryczki wóz i tam była skrytka. To było zrobione dla kogoś, kto ewentualnie musi się ukryć. Też przyjeżdżał, on był posłem na Sejm. Promis, o tak, 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 tak. I syn jego. Oni jakiś czas u nas byli, no ale w ciągu dnia ich nie było widać. Wieczorem chodzili.
W 1939 roku to miałem 8 lat. Pan Piper przychodził do mojego ojca. Bo ojciec był rzemieślnikiem, był rymarzem. Piękne siodła robił, koń na konie. A pan Piper miał 2 konie. I pamiętam, jak do ojca przychodził. Jak się skończył 1939 rok i ojciec był w niewoli, no i ojciec dał znać, że jest w Sanikach, bo na Warszawę szli i tam się skończyła ich wyprawa i Niemcy ich wzięli do niewoli. Mama tam pojechała do ojca. Ja tak się wzruszam tymi sprawami, bo to takie przeżycia, które mnie dotyczą. No i ojciec powiedział, żeby mama poszła do pana Pipra i może coś pomoże. Mama poszła do pana Pipra, no to on mówi, no to niech pani dopuka w nocy. Wskazał tam te okna, co są na Kościuszki, w które okno ma zapukać, to poda te pismo tym oknem, bo ojciec był im potrzebny. Niemcom był potrzebny jako rzemieślnik, jako rymarz. O 3 rano czy o 2 w nocy mama tam zapukała. On wstał, dał to pismo, no i mama tam pojechała do obozu. Ten wartownik niemiecki, co pilnował tego obozu w Sanikach, wziął to pismo i poszedł. Za godzinę ojciec to było na plecach. Idziesz wolny. No, czyli dzięki Piprowi to mama, to on nam ojca może od śmierci uratował.
A tu która? Nie mam okularów. Na 60 stronie najmłodszy brat. To wtedy jak ojciec umarł, to miał roczek. Tu jest mój ojciec. Miał 58 lat, jak umarł. Nas była 5. Siostra najstarsza miała 10 lat, brat najmłodszy miał roczek. I zostaliśmy bez pieniędzy, bez niczego, a ponieważ pan Piper był burmistrzem, myśmy dostawali podczas okupacji 50 dolarów co miesiąc. On nam załatwił...
Marek,
przepraszam, nie dolary. Marki. On załatwił to u Niemców i kartki takie na dzieci, że mieliśmy żywności pod dostatkiem. A mama jeszcze do pani Piprowej, oni tam mieli jakiś ogródek czy coś tam, to ona wołała mamę do pracy. Tam mama tam pomagała im w ogródku, tam przy warzywkach, przy tym, po tamtym, ale mieliśmy jarzyn wszystkiego pod dostatkiem.
Ojca mojego z pracy wzięli, z urzędu. Myśmy się dopiero dowiedzieli, że został zaresztowany. Ja jeździłam widywałam się z ojcem, pozwalali mi widzieć. Woziłam ojcu mleko, pozwolili, mleko i bułki. Oto miał zarzut, że za blisko żyje z Polakami, musi coś, gdzieś coś należeć, do czegoś coś musi być.
To była taka organizacja w ramach tego Miecz i Pług, to się tak nazywała. Ale to była w ramach potem tej Armii Krajowej. No. Miał ten pseudonim, niektórzy nazywają tam AUAS, Atlas, w każdym razie taki. Kiedy burmistrz Kowala wysłał inicjatywę opracowania słownika biograficznego znanych mieszkańców, no, przypadł mi w udziale między innymi obowiązek napisania biogramu. Skontaktowałem się wtedy z żyjącą jeszcze córką Pipera w Komorowie, która dostarczyła mi dokumenty. Po aresztowaniu no, dostałby ten więzienie w Sztumie. To było więzienie dla Niemców między innymi tam, prawdopodobnie. I jego zwolniono na kilka dni na święta, prawda? I on tu mówią, że przyjechał i już nie wrócił do więzienia, tylko się gdzieś tu ukrył. Front się zbliżał i prawdopodobnie Niemcy też nie mieli na głowie, żeby go szukać. Może nie mieli, już się raczej szykowali do ewakuacji, no nie? I okazją to przeżył. No.
Otomar Piper trafił jak gdyby do mnie jako do mieszkańca, ale także do burmistrza w czasie obchodów stulecia naszej straży. Było to w 2002 roku. I wtedy właśnie była też mowa, że to właśnie Otomar Piper uratował chorągwie sztandar naszej straży.
A tu jestem ja. A tu jest w domu u nas, o. A to na ogrodzie w domu. O, tutaj, to Matka Boska coś stoi, a tutaj jest taki słup, nie słup, taki coś te. To tu była przechowywana chorągiew strażacka.
Powiem szczerze, że wtedy, kiedy ja uczęszczałem do szkół w latach 70. i później w latach 80., nie było w dobrym tonie mówić cokolwiek dobrego o Niemcach i nie pamiętam, żeby w moim środowisku, w szkole, w tamtych czasach, żeby ktokolwiek coś o Tomaszu Piperze mówił. Natomiast już jako dziecko pamiętam, w czasie bytności na cmentarzu zawsze zwracał na mnie uwagę ten charakterystyczny nagrobek z krzyżem i Chrystusem, który pod tym krzyżem upadł, a przede wszystkim właśnie inskrypcja informująca o tym, że Otomar Piper był z jednej strony burmistrzem w czasie okupacji, burmistrzem miasta Kowala i jednocześnie żołnierzem AK. I powiem szczerze, że zawsze mnie zastanawiało się, skąd akurat burmistrz Niemiec był jednocześnie członkiem polskich władz, może nie tyle polskich władz, ale był uczestnikiem konspiracji. Otomara Pipera za jego bohaterstwo nie spotkała w powojennej Polsce nagroda. Wręcz przeciwnie.
My od razu żeśmy nie uciekali. Jakiś czas byliśmy, tylko nie wychodziło się i nie wychodziliśmy nigdzie. No i dojadujemy się o takiej sprawie, niesprawie, o takim wypadku. Na Starym Mieście w Kowalu mieszkała taka Jaskulska. Jej siostrę w okupację Niemcy zabrali i podobno ją stracili. Dlaczego? Co? Nie mam pojęcia. Nie wiem. I jak weszli Rosjanie, a mieszkał Niemiec jakiś. I ona tego Niemca podobno kluczem, nie wiem, jaki to był klucz, co to było, zabiła go kluczem. To my nie mieliśmy na co czekać. To nic, że się pomagało. Nie wszystkim się pomogło przecież. Tak wyszliśmy, tak żeśmy zostali. Z tymi tobołkami. Już nie było do czego wracać. A rzucili się w domu jak... To jak jastrzębie, jak kruki. Rozdrapywali wszystko. Jak to jest? ale to smutne.
Jak Rosjanie weszli, pan Piper się bał, że ktoś może mu jakąś świnię podłożyć i po prostu zniknął z chowala.
Wszystkim, może Polakom, dobra nie zrobił, tylko co mógł, to zrobił niektórym. Ale obawiał się może, że reszta Polaków, co im nie pomógł, czy coś, że mogą go tam oskarżać i wyjechał do Warszawy. Był dłuższy czas tam w Warszawie, nawet nazwisko teścia przyjął, Jasiński.
Uciekliśmy w nocy na pierwsze do Warszawy. Z plecakami na plecach. Ja wiem. No co będziemy mówić? Z robót wracamy. Dostaliśmy się do Włoch. Ja potem poznałam męża tam właśnie, jak byłam we Włochach. Ale ja mówię, on chodzi tu ze mną, a nie wie co i jak jest. I ja mu wszystko powiedziałam. On należał do AK też. Ja wyszłam za niego za mąża. I tu żeśmy się sprowadzili do Komorowa, do tego domku. I rodzice moi do śmierci tutaj byli.
Tak, no bo on po wojnie wystąpił do sądu, odbył się proces rehabilitacyjny. Świadkami były osoby, które ratowały, między innymi taki Piechotka chyba się nazywał.
Też był Semita, też sąsiad. Nasz dawny Piechotka, Abram. Ale Adam, prawda? Mógł mieć w papierach Adam. Piechotka? No to nie Piechotka, tylko Piechocki był. A nie był podobny do Żyda wcale. Wysoki, przystojny. I ojciec dał mu papiery, wyrobił mu papiery. Po wojnie przyjechał, jak myśmy, ojciec rehabilitował się. Zgłosił się za świadka. I był świadkiem.
Uzyskał rehabilitację, prawo do odzyskania całego majątku, ale o ile wiem, to chyba nie dochodził do tego. No i wtedy chyba też sądownie zmienił nazwisko, wziął nazwisko panieńskie swojej żony.
Ten parapet, co tam jest? To jest praca mego ojca. Ciężko pracować. No, dlaczego? Musiał zarobić na życie. Gdzie miał iść? Może jakby nie miał wykształcenia. Może. Jakby nie był taki, jaki był. To pracę może być znalazł. No. Próbował i przez znajomych trochę próbował. Nie dał rady. Takie przedsiębiorstwo było budowlane. I tam pracował. Do takiej pracy go przyjęli. I z traktatką płacili, a musiał za nimi wszystkie papierki, oprócz tego, co robił, to musiał wszystko wypełniać i robić. Tak było. Biurowe robotę, wszystko musiał zrobić. Za darmo.
Zafrapowała mnie historia jego syna Heliodora, który był żołnierzem Wehrmachtu, został do Wehrmachtu wcielony i z tegoż to Wehrmachtu uciekł. I następnie przedostał się i walczył w armii Andersa.
O, a to jest ojca, siostra. To ojciec, a tu ja. A tu jest mój brat. Tu. Dziewczynka ładna, ale on to jak wypłoż. Do Andersa uciekł, tak. I był we Włoszech. I stamtąd wrócił. Ja się troszkę uspokoiło tego wrócił, bo początkowo się bał wracać, że nie wiadomo było, jak się to wszystko potoczy. Tutaj nie mógł pracy dostać. Pracował na budowie. I tak pokazywał mi taką kartę, jaką dostał, pamiętam, różowa taka karta była. I tam wypełnione było personalia jego, bo i napisane było to, pamiętam, bo on mi to pokazał, mu przeczytaj. Służył w obcym wojsku. Pracy nie dostał. I była taka sposobność, że matka mojej bratowej zachorowała, to w łóżka była. I koniecznie, żeby przyjechał on i jej córka. Wyjechali, jak wyjechali, tak już nie wrócili. No tak było. I tak się rodzina zbiła.
Stoimy przed domem Otomana Pipera. To jest taki dom parterowy, o powierzchni około 60 paru metrów do 70.
Nie znam. Nie znam, nie słyszałem wcale o tym panu. Moi rodzice to kupili w 85 roku i naprawdę nic więcej nie mam do powiedzenia.
Jak tak pomyślę sobie, czasami budzę się wcześniej, albo zasnąć nie mogę, to różne mi się przychodzą. Kowal jest mi bliski, ale ludzie już nie ci sami. Już nie.
To był reportaż pod tytułem Burmistrz Piper. Powtórzyliśmy go, bo jego premiera miała miejsce kilka lat temu, ale ilekroć go powtarzam, to zawsze czuję w sobie potrzebę podziękowania Fundacji Ariari. Bez niej nie byłoby ani tych świadków, ani tych opowieści i też ta historia pewnie gdzieś znikłaby w mrokach historii, a przecież jest bardzo ważna. Wieczór z reportażem dobiega końca. Za wspólnie spędzony czas dziękuję już Państwu, Żaneta Walentyn. Do usłyszenia.